Dobry wieczór Państwu. No, bardzo serdecznie Państwa witamy, jak zawsze. Jerzy Marek-Nowakowski.
I Piotr Szczepański. No i Państwa, mamy rozmawiać o pomyśle Ameryki na Polskę. Tak, bo tak, oczywiście w cieniu sprawy Ziobry to się wszystko dzieje, tak swoją drogą.
Rzuciliśmy taki temat, prawda? Tak. Jeszcze nie wiedząc, że ten pomysł... Ten pomysł na Polskę to będzie właśnie ten.
Tak, ale do Ziobry byśmy wrócili za moment, bo no, moja pierwsza dusza zawodowa, czyli historyka, który zajmował się czasami międzywojennymi, no, nie pozwala zapomnieć o tym, że dzisiaj mija równe 100 lat od przewrotu zamachu majowego, w zależności od tego, kto mówił, to innej nazwy używał.
Jeśli pozwolisz, że ci przerwę, ja dodam, ja historykiem nie jestem, ale mam tradycję rodzinną taką, że portret marszałka w domu moich dziadków wisiał i tego w 26 roku po zamachu majowym został zdjęty. Wiesz, po prostu nie, to było nie, że tak powiem, do przełknięcia ten akt. I zaraz do tego dojdziemy, bo tam jest... Rozmawialiśmy o prezydencie Wojciechowskim. Dobrze.
Tak, a ja muszę powiedzieć, że właśnie nie prezentuję dzisiaj książki, bo bardzo duże wrażenie zrobił na mnie. Jeżeli Państwo macie dostęp do archiwum Gazety Wyborczej, to bardzo bym polecał lekturę. Taki nieduży artykuł profesora Tomasza Nałęcza a propos zamachu majowego, parę dni temu opublikowany, w którym Nałęcz powiada, że prawdziwym bohaterem maja 1926 roku był prezydent Stanisław Wojciechowski.
Tak.
I ja tak sobie myślę, że myśmy jako ludzie związani z życiem publicznym dzisiejszej współczesnej Polski, powinniśmy dużo więcej uwagi poświęcić właśnie tej postaci. Wojciechowski, który był przyjacielem Piłsudskiego, którego Piłsudski wystawił, Piłsudski wspierał w wyborach prezydenckich, tych pierwszych, wcale nie Gabriela Narutowicza. Wspierał Stanisława Wojciechowskiego, który kandydował w tych wyborach.
Przyjaciele.
Byli przyjaciółmi. Wojciechowski był, zdaje się, ojcem chrzestnym jednej z córek Piłsudskiego. I w momencie, kiedy Stanisław Wojciechowski jest prezydentem Rzeczpospolitej, staje na moście Poniatowskiego naprzeciwko swojego starego przyjaciela, człowieka, który obdarzył ogromnym szacunkiem, czyli Piłsudskiego, powiada, że on ustąpić nie może. On nie może ustąpić, bo on broni zasad i broni demokracji. To jest ta jedna twarz człowieka, który uważa, że istnieją zasady, o które warto walczyć. A z drugiej strony mamy Stanisława Wojciechowskiego 3 dni później w Wilanowie, kiedy wojska marszałka zajęły całą Warszawę. Pamiętajmy, że to był dość krwawy zamach stanu. Kilkaset ofiar śmiertelnych, około 1000 rannych. I ten Wojciechowski mówi do przedstawicieli rządu, którzy rozżarci, wściekli, głównie narodowi demokraci, chcieli uciekać, wyjechać do Poznania i toczyć wojnę domową. I Wojciechowski w tym momencie mówi nie. Nie możemy sobie pozwolić w Polsce na wojnę domową. Składa rezygnację na ręce marszałka Sejmu Macieja Rataja, doprowadza do dymisji rządu, ustępuje, żeby chronić Polskę przed krwawą wojną domową, która no, zaczynała się już pomału rozkręcać. Wobec tego, a później wycofuje się z polityki, cały czas jest działaczem spółdzielczym, cały czas jest aktywny publicznie, ale jednocześnie nie nosi tej swojej deli obalonego prezydenta, nie staje na czele jakichkolwiek ruchów, czy opozycyjnych, czy takich, które by były powiązane w ogóle z bieżącą polityką. wycofuje się z niej do działalności takiej bardzo pozytywistycznej. Więc jeżeli mówimy o podzielonej Polsce dzisiaj, a ona jest podzielona bardzo, to przy całej mojej ogromnej sympatii do Piłsudskiego, bo zajmowałem się Piłsudczykami, otoczenie Piłsud, w otoczeniu Piłsudskiego było mnóstwo ludzi bardzo wybitnych, niewątpliwych patriotów, sam marszałek był niewątpliwym patriotą i zwróćmy uwagę, że jednak dyktatura sanacyjna w Polsce, w czasie kiedy żył Piłsudski, była dyktaturą szalenie łagodną. Była dyktaturą, w której Piłsudski starał się pewnych zasad jednak przestrzegać do momentu procesu brzeskiego, bo tak. To się tutaj ten model rządzenia eskalował w kierunku bardziej opresyjnej dyktatury, ale mimo wszystko w porównaniu z dyktaturami właściwie w całej Europie, poza Francją, Czechosłowacją, Wielką Brytanią, wszędzie mamy okrutne dyktatury, mniej lub bardziej. To dyktatura Piłsudskiego była dyktaturą względnie łagodną i Piłsudski starał się przynajmniej utrzymać pewnych, może nie zasad demokratycznych, ale procedur demokratycznych, bo uważał, że w Polsce te procedury powinny być szanowane i przestrzegane.
Do procesu brzeskiego, tak. Przypomnijmy, że było potem powstanie obozu. Tak. No, przypomnijmy w ogóle, co to było.
No to wymagałoby długiego wywodu.
Ale wydaje mi się, że można to powiedzieć.
Będziemy co chwilę mieli stulecia notabene. W sierpniu będziemy mieli stulecie noweli sierpniowej, czyli w gruncie rzeczy marzenia obecnego prezydenta o zmianie konstytucji tak naprawdę. Czyli przesunięcia władzy w ręce prezydenta. Tak. Którym był Ignacy Mościcki. No a mamy rok 1930, rzeczywiście aresztowanie liderów opozycji.
I wsadzanie do więzienia właściwie na podstawie nakazów administracyjnych.
No tak, to mamy jeszcze potem co innego. Nie, tak. Bo tutaj było to aresztowanie w momencie, kiedy była przerwa w kadencji Sejmu.
Tak.
Wykorzystanie tego, że nie mają, że to znosiło na immunitet. Aresztowano przywódców opozycji i co więcej, potraktowano ich w sposób taki bardziej powiedziałbym łukaszenkowski. Były pobicia, było poniżanie, szarganie godności tych ludzi, w większości niezwykle zasłużonych dla Polski, tak jak Wincenty Witos powiedzmy, czy Herman Liberman, który chyba działacz socjalistyczny, zresztą też kiedyś blisko współpracujący z Piłsudskim, który został pobity bardzo, bardzo okrutnie w Brześciu. No, ale te aresztowania brzeskie były takim pierwszym, bardzo wyraźnym załamaniem sztafaru demokratycznego, jeżeli można tak powiedzieć, czy modelu przestrzegania pewnych zasad demokratycznych. Potem mamy kolejny krok w tym kierunku, czyli stworzenie obozu w Berezie Kartuskiej. Obozu, w którym trzymano głównie komunistów i nacjonalistów ukraińskich, trochę również ONR-owców, w każdym razie takich rzeczywiście radykalnych przeciwników reżimu. Potem potem ci mniej radykalni też się tam znaleźli, no bo przez pewien czas więźniem Berezy był Stanisław Cacmackiewicz na przykład za to, co pisał. No człowiek, który był z samego pnia obozu piłsudczykowskiego. Człowiek, który był architektem zbliżenia pomiędzy konserwatystami i Piłsudskim i tak dalej, no ale...
Nieświeżo ten słynny.
Ale tak, ale istotna rzecz w tym wszystkim to było to, że do Berezy wsadzano właśnie na zasadzie decyzji administracyjnej, a nie wyroku sądowego. Dobra. Więc tutaj mamy tę ewolucję bardzo niedobrą, ale generalnie można powiedzieć, dopóki żył Piłsudski, nie pozbyto się elementów demokratycznej struktury. Piłsudski zaakceptował koniec końców konstytucję kwietniową, która zmieniała ustrój państwa na ustrój ściśle prezydencki, ale jak czytamy dokumenty, to był niesłychanie krytyczny wobec tego dokumentu. Stwierdził, że jest bardzo niedobrym, jak on to powiedział, uchwalenie konstytucji dowcipem i trikiem, bo ona została uchwalona większością sanacyjną w momencie, kiedy posłów opozycji nie było na sali.
No, konstytucja majowa się kłania, tak? Troszkę. Znaczy
3 maja, no, tak. No te, która też była zamachem stanu, no, ale Piłsudski bardzo potem skrytykował autorów konstytucji, w tym swojego przyjaciela, najbliższego chyba, jakim był Walery Sławek. Akurat postać, której jestem biografem i nad którą spędziłem kilka lat pracy. Więc tu mamy dziwną tę dyktaturę, ale niewątpliwie mamy cios w bardzo młodą, bardzo słabą demokrację wymierzony przez ojca tej demokracji, bo Piłsudski był ojcem polskiej demokracji. O tym trzeba pamiętać, że on był tym, który doprowadził do tego, że w ordynacji wyborczej byliśmy jednym z pierwszych krajów na świecie, w których kobiety miały pełne prawa wyborcze i tak dalej, i tak dalej.
No też były w takich kwestiach żydowskich bardzo...
Nie, no otwarty, w ogóle narodowościowych. Piłsudski był zwolennikiem patriotyzmu obywatelskiego, a nie patriotyzmu krwi i ziemi, czyli tego narodowego, który wyrodził się w wielu krajach później w model faszystowski. To faszyzm był mu dosyć odległy jednak.
No tak, więc... poruszyliśmy tu masę wątków dotyczących naszej
historii. Natomiast główną rzeczą jest właśnie ta lekcja, że bardzo niewielu jest takich polityków jak Stanisław Wojciechowski, niewielu jest, niewielu było, którzy potrafią jednocześnie bronić zasad i którzy myślą w kategoriach nadrzędnego interesu państwowego. Tak. Ten nadrzędny interes państwowy czasami kłóci się z obroną zasad. No bo obrona zasad w maju 1926 rzeczywiście polegałaby na tym, że stajemy zbrojnie przeciwko puczowi wojskowemu, staramy się go obalić, prawda? A Wojciechowski, mając świadomość tego, jakie zagrożenia się czają wobec polskiego państwa, zagrożenia wynikające choćby z dwóch traktatów. W Rapallo, czyli traktat niemiecko-sowiecki, który był traktatem wyraźnie skierowanym przeciwko Polsce, i Locarno, w którym mocarstwa zachodnie gwarantowały granice Niemiec, tylko gwarantowały granicę zachodnią Niemiec, a nie wschodnią. Więc...
Prawdę mówiąc, dzisiaj sobie uświadomiłem, że nawet do dzisiaj nie mamy granicy z Niemcami zagwarantowanej przez pakt pokojowy, czy prawda, przez mamy układ graniczny, gdzie to jest. No to jest mocne, że tak powiem, umocowanie.
No nie, no mamy traktat dwustronny, który określa tę granicę. Natomiast nie, no bo
ale bo ciągle w Poczdamie ciągle
mówiono. No bo w Poczdamie mówiono o
traktacie pokojowym.
Oczekiwaniu na pełny traktat pokojowy i ziemię pod polską administracją.
Tak, długo ziemię pod polską administracją.
Są tam były spory również o administrację kościelną przez całe lata na tych ziemiach i tak dalej.
Gdzie ma być tu czy tam.
Więc tutaj te rzeczywiście te regulacje międzynarodowe były dość słabe, ale w tej chwili mam wrażenie, że to jest jasno określone w traktacie polsko-niemieckim ta granica. Zresztą ten traktat w tej chwili toczą się rozmowy, żeby go poprawić, żeby zawrzeć nowy traktat polsko-niemiecki, trochę na wzór tych z Francją i Wielką Brytanią, które są nastawione na wspólną obronę, na budowę, na konstruowanie nowego porządku bezpieczeństwa w Europie.
No, tak. No bo właśnie wtedy ten traktat nie mógł mieć też tych elementów, no bo jeszcze to był 90.
Nie, no
rok,
tamten, no, tam,
zupełnie inne
tam
czasy.
Nam zależało, no ja pamiętam jeszcze rozmowy z Tadeuszem Mazowieckim czy Krzysztofem Skubiszewskim, że im głównie zależało na tym, żeby otrzymać potwierdzenie granicy Polski i otrzymać potwierdzenie tego, że Niemcy nie mają żadnych roszczeń wobec zachodnich ziem Rzeczpospolitej. Cała reszta była mniej ważna, byśmy tam w wielu rzeczach ustąpili, choćby w kwestii mniejszości narodowej, bo uznaliśmy, że u nas jest mniejszość niemiecka, natomiast nie ma mniejszości polskiej w Niemczech, podczas kiedy Polacy w Niemczech się upominali o ten status mniejszości i były dobre podstawy, żeby oni go otrzymali, no, szczególnie ci, którzy tam od pokoleń mieszkali na zachodzie Niemiec,
no tak, ale wiesz, no, że tak powiem, to była ta kwestia uregulowania granicy jednak była
to
absolutnie
nadrzędna.
Priorytet.
Była absolutnie tak. Nadrzędna, zresztą no, bardzo dużo wysiłku włożono w latach 90. w to, żeby doprowadzić do pojednania polsko-niemieckiego. Pamiętajmy, że komuniści swoją legitymację władzy właściwie budowali wyłącznie na tym motywie antyniemieckim. I jak ja widzę, że w tej chwili część środowisk politycznych do tego wraca, to ja mam wrażenie, że to są naprawdę no, późni następcy Janusza Przemanowskiego i paru innych, skądinąd niezwykle zdolnych propagandystów PRL-u, którzy właśnie budowali tę wizję. Zresztą sam Gomułka też w gruncie rzeczy na tym budował legitymację swojej władzy, że on trudno, musimy z tymi Sowietami żyć, bo ci Sowieci bronią nas przed Niemcami. Prawda? I pytanie, czy w tej chwili ta opowieść, że Amerykanie nas bronią przed Niemcami, jest bardziej wiarygodna od tej, którą rozsnuwał Gomułka. No bo jak mówimy o.
Przechodzimy do
jak
tematu
wiodącego,
właśnie, bo się zagłębili.
Jaki, tak, Amerykanie mają pomysł na Polskę, to tutaj pan Łukasz Marcin Czaus z Małkini.
Tak, bardzo dziękujemy za pytania.
Zadaje pytanie, czy Amerykanie w ogóle muszą mieć jakiś pomysł na Polskę. Coś tam kupujemy, czasem pochwalimy ich działania międzynarodowe i tak dalej. Otóż nie muszą. I pomysł na Amerykanie w moim przekonaniu nie mają pomysłu na Polskę jako takiego, natomiast mają pewną wizję tego, jaka Polska jest dla nich wygodna. To jest trochę inna,
tak.
To jest trochę inna historia. Znaczy, z punktu widzenia, i znowu zależy kto z Amerykanów, bo mam wrażenie, że to ten trzon środowiska MAGA niekoniecznie ma jakikolwiek pomysł na Polskę, z wyjątkiem tego, żeby wspierać ruchy czy środowiska, które są antyeuropejskie. To znaczy ludzie skupieni wokół przede wszystkim wiceprezydenta Vansa, to są izolacjoniści, dla których Europa jest nie tylko rywalem gospodarczym, ale wszystkim rywalem ideologicznym. Europa jako Unia Europejska. I oni uważają, że Europa powinna stać się Europą narodów, bo to są amerykańscy nacjonaliści tak naprawdę, którzy chcą Ameryki oddzielnej, samodzielnej. Tu jest podział pomiędzy izolacjonistów a imperialistów amerykańskich, ale w gruncie rzeczy to jest podział szczegółowy, bo tak czy inaczej Ameryka wycofuje się z aktywnej roli w kreowaniu pewnej rzeczywistości międzynarodowej na bazie wartości, a staje się graczem, który realizuje własne interesy. Albo własne interesy realizuje, pozostając w kręgu półkuli zachodniej, najogólniej mówiąc, nieprecyzyjnie bardzo, albo pozostaje realizatorem własnych interesów, który wysyła kanonierki w różne miejsca, gdzie się dzieją rzeczy, które im się nie podobają. Natomiast w obu wypadkach jest to izolacjonizm, a wizja Europy to jest wizja kontynentu rządzonego, znaczy Europy ojczyzn, ale ojczyzn bardzo zapatrzonych na siebie. Nie ojczyzn, które by budowały jakąś wspólnotę, tylko ojczyzn, które się ze sobą w sposób umiarkowany kłócą i wuj sam będzie ewentualnie tym, który będzie te kłótnie rozrządzał. Taka wizja kontynentu europejskiego wydaje się być wizją bliską Donaldowi Trumpowi. No i z tego punktu widzenia Viktor Orban był znakomitym przywódcą. Z takiego punktu widzenia również patrzą na i ingerują w poszczególne kraje europejskie, mówiąc, że doskonałymi liderami w Niemczech byliby działacze AfD, że partia Nigela Farage'a w Wielkiej Brytanii to jest najlepszy wybór dla Brytyjczyków i tak dalej. Notabene takie spojrzenie okazuje się być dość krótkowzrocznym, czego dowodem jest zdecydowane ochłodzenie relacji amerykańskich z Włochami Giorgi Meloni, czy z partią Marine Le Pen, bo oba te środowiska, owszem, są nastawione na realizację interesów narodowych, ale uważają, że te ich interesy narodowe są w istotnej części kolidujące z amerykańskimi i tego nie ukrywają.
Tak.
A Trump chciałby, żeby mieć grzecznych wykonawców, którzy, jak tu ktoś z Państwa dalej cytuje, robią Amerykanom łaskę, że odwołamy się do słynnego sformułowania ministra Sikorskiego sprzed lat. No i tyle, więc
dobrze,
amerykański pomysł na Polskę to jest pomysł na Polskę nacjonalistyczną, proamerykańską,
antyeuropejską, znaczy antyunijną
i osłabiającą solidarność unijną. Szczerze mówiąc, bezpieczeństwo Polski w tej wizji jest traktowane dosyć instrumentalnie, bo oczywiście no, my znajdujemy się w bardzo niewygodnej sytuacji jako Polska, bo ten parasol amerykański, jakby nie był dziurawy, jest jedynym parasolem, jaki istnieje nad Europą w tej chwili. Mówiliśmy to wielokrotnie, że Europa przespała całe lata, Polska przespała całe lata, nie jesteśmy organizacyjnie, militarnie i obawiam się, że psychologicznie przygotowani do obrony wobec agresywnych imperializmów na naszych granicach. Natomiast pamiętajmy, że sojusz polsko-amerykański wypełnia wszystkie kryteria sojuszu, o którym mówił zapomniany pewien polityk, mianowicie Włodzimierz Lenin. Jak wiadomo, Lenin, kiedy Rosja carska próbowała budować jakąś niepodległą Polskę sto kilkadziesiąt lat temu, czy pół niepodległą, zjadliwie szydził, że wolny sojusz wojskowy małej Polski z Wielką Rosją oznacza wyłącznie zależność tej Polski od Wielkiej Rosji.
Tak.
Otóż wolny sojusz wojskowy małej Polski z Wielkimi Stanami Zjednoczonymi oznacza dokładnie to samo. Nie miejmy złudzeń. Natomiast w momencie, kiedy jest to sojusz amerykańsko-europejski, to jest to trochę inna sytuacja. I o ile Amerykanie mają wyraźnie pomysł na Polskę osobną, będącą w jakimś stopniu narzędziem polityki Stanów Zjednoczonych, przynajmniej to środowisko, które w tej chwili w Stanach rządzi. Ewidentnie to jest ich pomysł na Polskę. Zresztą to, co zostało napisane w dokumentach, wyraźnie widać.
Tak, mówimy tutaj o Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Dokument jest dostępny w internecie, nie będziemy tutaj Państwa męczyć. Proszę sobie to przetłumaczyć.
Ale obok Narodowej Strategii mamy szczere wypowiedzi polityków amerykańskich, bo jeżeli Donald Trump mówi, że Ukraina nas nic nie obchodzi, bo ona jest bardzo daleko od Stanów Zjednoczonych, no to ja zwracam uwagę, że z tej perspektywy Polska jest dokładnie tak samo daleko. i angażowanie się w obronę Polski być może, znaczy ja myślę inaczej, żeby już być uczciwym. Ja uważam, że w obecnym stanie politycznym i traktatowym pełnowymiarowy atak rosyjski na Polskę oznaczałby prawdopodobnie wojnę światową i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak było w roku 1939 z Wielką Brytanią i Francją. Obawiam się również, że to zaangażowanie wyglądałoby tak bardzo podobnie do tego, które było w roku 1939. Czyli byłoby to wypowiedzenie wojny, byłoby to przygotowanie się do wojny z Rosją, ale jednocześnie z bardzo małym prawdopodobieństwem pełnej obrony terytorium Polski,
no właśnie,
przed agresją.
Tu, jeśli mogę ci przerwać znowu, pewnie to jest niegrzeczne, ale jaki jest pomysł amerykański na Rosję w tym? No bo to się jednak wiąże z tym.
Pomysł amerykański, tutaj już, bo jak na Polskę Amerykanie pomysłu nie mają. No Polska nie, jest znaczy, traktowana dość instrumentalnie w amerykańskim myśleniu politycznym.
To w prawda?
Natomiast na Rosję Amerykanie mają pewien pomysł. I to zostało to opisane, że Rosja nie jest zagrożeniem, z wyjątkiem rosyjskiej broni atomowej. Nie stanowi zagrożenia pierwszoplanowego dla Stanów Zjednoczonych. Teraz znowu te pomysły na Rosję są różne w różnych w różnych częściach rządzącego środowiska w Stanach Zjednoczonych, bo dla Trumpa i dla kamaryli biznesmenów wokół niego Rosja to jest miejsce, w którym można robić dobre interesy. Można by dodać, że najczęściej dobre, ciemne interesy, bo tam można ogromne pieniądze zarabiać na budowie kasyn, hoteli, właśnie tego, co otoczenie Trumpa lubi najbardziej. Więc świetnie byłoby z Rosjanami się dogadać, zacząć z nimi handlować, kupować tanio ich niektóre surowce, im sprzedawać różne potrzebne im gadżety. Grupa niewielka biznesmenów, pamiętajmy, że skala handlu z Rosją nie jest wielka. Rosja jest gospodarką wielkości w przybliżeniu Włoch. Więc to nie jest jakiś gigant. Wymiana amerykańsko-europejska czy amerykańsko-chińska jest mnożnikowo większa. Ale tutaj Steve Witkow i Jared Kushner, którzy są osobistymi delegatami Donalda Trumpa, no to są ludzie właśnie od tego typu myślenia o Rosji. A poza tym jest pewien mit Rosji w Stanach Zjednoczonych i też warto o tym pamiętać, że w Ameryce jest ten mit, że ta Rosja jest wielka. Ta Rosja jest wielka, bo to można zrobić tam wielkie pieniądze, wielkie interesy. Druga grupa, istotna w amerykańskiej elicie, postrzega Rosję jako szansę na tak zwanego odwróconego Kissingera. Czyli krótko mówiąc, my tu się dogadamy z Putinem przeciwko Chińczykom, bo Chiny są tym realnym zagrożeniem, realnym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych. Jest to złudzenie, bo pamiętajmy, że dysproporcja sił pomiędzy Rosją i Chinami jest tak duża, że Rosja jest w istocie od Chin uzależniona. To oczywiście Chińczycy zdają sobie sprawę, że z kolei rosyjskie siły zbrojne i przede wszystkim rosyjski parasol atomowy są dla nich z kolei istotną gwarancją bezpieczeństwa, ale bez Chin Rosja nie przetrwa, Chiny bez Rosji owszem. Wobec tego rozerwanie tego rosyjsko-chińskiego tandemu jest złudzeniem. Rozerwanie sowiecko-chińskiego tandemu było możliwe w momencie, kiedy Chiny zaczęły w jakimś sensie przynajmniej Związkowi Sowieckiemu dorównywać w pewnych dziedzinach i nie miały ochoty pozostawać w stanie zależności, bo Rosjanie się zachowywali wobec Chin, czy Sowieci się zachowywali wobec Chin w sposób wyjątkowo brutalny, traktując ich Chińczyków i Mao Zedonga jak nieomal w sposób kolonialny. Wobec tego tutaj była materia. Xi jest dużo mądrzejszy od Chruszczowa i Breżniewa.
No a poza tym Chińczycy się wzbogacili i zbudowali.
No tak, ale nie, no, ma ogromną przewagę nad Rosjanami, ale jednocześnie nie daje tej przewagi odczuć. To jest istotne, że trzyma się bardzo formuł partnerskich wobec Rosjan, czyli nie narusza ich mocarstwowego prestiżu, wręcz przeciwnie, stara się go podbudowywać na różne sposoby. Oczywiście zjadając kolejne ciastka do rosyjskiego tortu, ale robi to w sposób dużo bardziej dyplomatyczny niż robiły to Sowiety. Wobec tego, jaki motyw miałby mieć Putin? Miałaby mieć rosyjska elita, szerzej mówiąc, żeby zrywać ten związek z Chinami. Rosjanie są wychowani, tak jak pokolenia Polaków były wychowane na tym antyniemieckim stereotypie, tak pokolenia Rosjan są wychowane na stereotypie antyamerykańskim i antyzachodnim. Przeciwnikiem jest Zachód, zwłaszcza że w tej chwili Rosjanie przedstawiają swoją napaść na Ukrainę jako wojnę z NATO, jako wojnę z Zachodem.
Ostatnie przemówienie przecież
na Placu Czerwonym Putina, tylko mieściło się właśnie w tych ramach. Wobec tego nagła rewolucja, co by miała przynieść? Rosjanom nie widać korzyści, które może zaoferować im Trump i Ameryka na tyle istotnych, żeby Rosjanie odwrócili się od Chin i dołączyli do Amerykanów, co więcej, dołączyli do Amerykanów w antychińskiej krucjacie.
Tak, no. Ale jak to mówisz, to teraz to zawsze pomyślałem sobie, czy jakby to był profesor Góralczyk, czy ktoś inny z naszych sinologów, czy przytoczyliby jakieś chińskie przysłowie o tym, wiesz, objęciu tym smoka, to obejmuje niedźwiedzia, a jednocześnie go uspokaja, tak?
Tak. Więc to, ale to jest drugi z pomysłów amerykańskich na Rosję.
No bo on dotyczy, mówimy o tym, bo on dotyczy nas przecież też.
No ale wszystkie dotyczą nas, bo pytanie teraz tutaj postawił Carmelo 87, czy będzie odcinek o niemieckim pomyśle na Polskę? Otóż
będzie.
Otóż ja.
Zrobimy wstęp teraz do tego, ale będzie.
Otóż jeżeli mówimy o pomyśle amerykańskim, to po pierwsze, pomysł amerykański na Polskę jest. Jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, jak mówię, on jest raczej szczątkowy i taktyczny, ale jeżeli nawet jest jakiś pomysł amerykański na Polskę, to on jest funkcją amerykańskiego pomysłu na Niemcy. Amerykanie wielokrotnie powtarzają, przy niechęci, jaką żywi w tej chwili Trump do kanclerza Merca, przy istotnych różnicach interesów, Amerykanie nieustannie podkreślają, że kluczem do Europy są Niemcy, że partnerem w Europie numer jeden są dla nich tak naprawdę Niemcy. No Wielka Brytania trochę inaczej, też tu zgrzyta bardzo, ale tak naprawdę relacje z innymi państwami europejskimi są w jakiejś mierze funkcją relacji amerykańsko-niemieckich. Wobec tego to pytanie o niemiecki pomysł na Polskę nie jest pytaniem bezsensownym. I teraz jak mówimy o niemieckim pomyśle na Polskę, to znowu tych pomysłów w elicie niemieckiej jest kilka różnych. I ja się obawiam, że pomysł naprawdę groźny to jest pomysł taki, co mają zrobić Niemcy w momencie, gdy rozpada się Unia Europejska. Otóż w tym momencie Niemcy wracają rzeczywiście do swojej współpracy i przyjaźni z Rosjanami. Ja dzisiaj z jednym z profesorów, politologów rozmawiałem, no mówi, że będzie strasznie trudno tę Unię posklejać, ale Polska nie będzie, znajdzie się raczej w takiej pustej przestrzeni, w szarej strefie i tak dalej. Otóż ja mu zadałem pytanie, że Rosjanie nie mają ochoty Polski połykać. To jest prawdą pewnie.
No, ale w sensie fizycznym nie.
No tak, ale teraz.
Ale no, bo ja
mówię, że za chwilę wrócimy do rzeczywistości rozbiorowej. Otóż znowu przejdźmy do analogii historycznej. Katarzyna II też nie miała ochoty na rozbiory Polski.
Nie miała.
Właśnie chciała, żeby to była taka szara, buforowa strefa oddzielająca Europę od Rosji, oczywiście pod rosyjskim wpływem. I kto? Fryc z Niemiec uparł się, że nie, tu nie będzie żadnej szarej strefy, bierzemy to i dzielimy się tym wszystkim. Otóż ja sobie wyobrażam znakomicie, że jeżeli rozpada się Unia Europejska, w Niemczech rządzi AfD, to do Moskwy będą jeździli liderzy niemieccy i mówili o tym, że trzeba coś z tą Polską zrobić, uporządkować. Bo rzeczywiście pomysł rosyjski jest taki, żeby tutaj w tym regionie Europy stworzyć taką szarą strefę.
No, to by służyła i trochę wam,
tak,
trochę nam.
Tak jest. Tutaj będziemy robili nasze ciemne interesy. Tak. Będzie wasza mafia, nasza mafia, tu mnie sobie spokojnie działała, tak. I się dogadamy. Tak. No, ale Niemcy mogą nie chcieć mafii rosyjskiej, a chcieć twardej granicy niemiecko-rosyjskiej na terenie Polski, a przynajmniej twardej granicy wpływów, jeżeli nie fizycznej, jeżeli nie rozbioru.
Więc, mogą, tak.
Więc pamiętajmy, że wypuszczenie Niemiec poza Europę, nawet jeżeli oni w tej Europie się czasami rozpychają, jeżeli ich pomysł na Polskę to jest taki, że Polska będzie istotnym dodatkiem do tercetu brytyjsko-francusko-niemieckiego, ale dodatkiem oczywiście, to w momencie, kiedy nie ma żadnych tercetów, tylko są gołe Niemcy, to te gołe Niemcy w naturalny sposób będą orbitowały ku porozumieniu z Moskwą, no bo takie są realia geopolityki i historycznie to zostało już przetestowane kilka razy zresztą w bardzo różnych konfiguracjach politycznych.
Ale zatrzymajmy się na chwilkę, bo w tym, co mówisz, co jest bardzo ciekawe, no, jest nowy wątek, bo pojawiła się ta Ukraina. Tak? I w tej chwili mamy te zbrojące się Niemcy, no ale też Niemcy, których ta ekipa, która w tej chwili rządzi, prawda, bardzo twardo mówi, prawda, o potrzebie obrony Ukrainy, żeby Ukraina była państwem, no, i tak dalej. I czy tutaj się nie pojawi jakieś nowe wątki polskie też?
Znaczy, polskie wątki się nie pojawiają. Znaczy, polskie się mogą pojawić w przyszłości. Na razie się pojawiają na zasadzie trochę kiwania głową, no, dlaczego tych Polaków tu nie ma, bo prawda jest taka, że Niemcy w tej chwili się coraz bardziej angażują na przykład we współpracę z Ukraińcami w przemyśle zbrojeniowym, że Niemcy inwestują na Ukrainie, że budują te relacje z Ukrainą bardzo dobre. Oczywiście lepiej byłoby z Moskwą, no ale Moskwa jest jaka jest, jest trudno. Natomiast to było też jedno z marzeń niemieckich, przecież właśnie wyjście na Ukrainę historycznie. I najmądrzejsi polscy myśliciele polityczni, tacy jak Adolf Bocheński, przed wojną już pisali, że prawdziwym zagrożeniem dla Polski może być właśnie porozumienie niemiecko-ukraińskie. I że Polska dla Ukrainy w ówczesnych realiach, w tej chwili jest to trochę nierealne, ale można zrobić więcej, że Polska dla Ukrainy powinna być, to pisał Bocheński właśnie, gwarantem obrony przed imperializmem rosyjskim. I myśmy w momencie napaści rosyjskiej na Ukrainę tę rolę jakoś zaczęli spełniać. Po czym uznaliśmy, że Ukraińcy dozgonnie powinni nam być wdzięczni i już więcej nic nie musimy robić. I są jakieś te próby współpracy polsko-ukraińskiej. To po tej ostatniej wizycie Tuska tutaj jest mowa o tym, że ukraińskie firmy będą budowały swoje zakłady na terenie Polski. Ale jest tego o wiele za mało się angażujemy we współpracę z Ukrainą. Nie w pomoc, we współpracę z Ukrainą. Nie wiem, czy zakładając, że Ukraina jest skazana na nieuchronną porażkę i szkoda inwestować, no bo to może być takie założenie, czy dlatego, że mamy część przynajmniej środowisk politycznych w Polsce, które krzyczą głośno, że za dużo Ukrainie pomagamy i dość tej Ukrainy, dość tych Ukraińców, koniec z tym, nie należy się w to angażować. Więc, znaczy, ale powiedziałbym, że o ile Niemcy wydaje się, że mają pomysł na Ukrainę i mają pomysł na Polskę jako na jednak partnera, nawet jeżeli junior partnera, to partnera w tym układzie europejskim. Mówimy o dzisiejszym, tak. To my nie mamy pomysłu ani na Niemcy, ani na Ukrainę tak naprawdę naszego. A na Stany Zjednoczone mamy pomysł taki, żeby Amerykanów nie drażnić, żeby Ameryka była tym opiekunem, tylko jak mówię, jeżeli wszystkie jajka umieścimy w amerykańskim koszyku, to może się bardzo szybko okazać, że jedynym wyjściem dla Polski może być zaoferowanie, że będziemy 52. stanem Stanów Zjednoczonych zaraz po Wenezueli. Więc no był taki, za komuny był taki dowcip, że w jaki sposób możemy wyjść z kryzysu. Wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym, poddać się pierwszego dnia. No trochę to trochę cieniem tego myślenia jest myślenie o tej amerykańskiej obronie Polski, no bo że tak samo jak Brytyjczycy w roku 1939, Amerykanie muszą mieć oprzyrządowanie do tej obrony. A oni się go raczej pozbywają, niż go tworzą. Ja powtórzę, że jak na razie stała obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce wynosi 369 żołnierzy. W odróżnieniu od 36 tysięcy stałej obecności w Niemczech na przykład, czy kilkunastu tysięcy w Wielkiej Brytanii, czy 10 tysięcy we Włoszech. Stałej obecności, bo mamy oczywiście 10 tysięcy rotujących żołnierzy.
Żołnierze bez rodzin i tak dalej.
No nie tylko bez rodzin. No oni przecież nawet oni się niedawno dopiero przeprowadzili z namiotów do jakichś kontenerów czy nieco bardziej trwałych miejsc zakwaterowania. Więc poza tym tu jest też taki mały drobiazg, że ci żołnierze stałej obecności w Europie są finansowani z budżetu Stanów Zjednoczonych. Natomiast ci rotacyjni są finansowani z naszego budżetu.
Współfinansowani. Rozumiem, bo to jest wychodzi 15 tysięcy dolarów na żołnierza.
Euro
na żołnierza.
Znaczy nie, no żołnierze dostają z amerykańskiego budżetu, ale cała infrastruktura ich pobytu jest opłacana przez nas. Szeroko rozumiana infrastruktura, więc to jest też inny status również finansowy. No, przypominam, że jeżeli mamy ich tam ponad 10 tysięcy, no to jest kilkaset milionów euro idących na utrzymanie tych żołnierzy, tak? To nie są małe pieniądze.
Widzę.
Oczywiście dobrze, że je wydajemy, dobrze, że oni są, ale warto mieć świadomość, że ich status jest taki, że jedną decyzją, nawet nie prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko szefa połączonych sztabów, oni mogą się zapakować w samoloty i wrócić do domu. W odróżnieniu
Tydzień.
od tych stałych, tak.
Słuchaj.
Więc tu też trzeba mieć poczucie proporcji. Jeżeli mówimy o pomyśle amerykańskim na Polskę, no to trudno również abstrahować od jednej rzeczy, o którą tu Państwo oczywiście pytają, czyli o przypadku pana Zbigniewa Ziobry. No bo to jest też gest, który stanowi problem. Ja uważam, że pan Ziobro, nawet jeżeli by przyjechał z jeszcze 10 innymi działaczami opozycyjnymi, nie jest wart oczywiście jakiegokolwiek sporu polsko-amerykańskiego.
Znaczy w ogóle umówmy się, że za dużo jest hałasu ze strony, mam o to pretensje do rządu polskiego i prokuratury i tak dalej. Te kwestie powinny być traktowane proszę, jednym komunikatem. Proszę Państwa, wyjechał, tak? Staramy się o to, żeby stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości, kropka. I
Tak, natomiast
już, tak, cały
tak,
komunikat.
natomiast
No.
rzeczywiście ten wyjazd, no, w zasadzie może nie zamyka sprawę, ale zamyka ją na długi czas, bo zakładam, że Amerykanie nie udzielą panu Ziobrze azylu politycznego, bo byłby to zbyt daleko idący gest.
Natomiast
Natomiast są procedury,
to będą trwały i trwały.
procedura sądowa to jest minimum roka, a jeżeli Ziobrę będzie stać na dobrych adwokatów, to dłużej.
Tak.
Potem jest decyzja polityczna, czyli prawdopodobnie co najmniej dotrwamy do wyborów parlamentarnych w Polsce, jak nie dłużej, żeby jakiekolwiek realne działania w tej dziedzinie, zakładając funkcjonowanie tego wszystkiego w amerykańskim systemie prawnym normalnym, zapadły.
Tak, ja tylko jeszcze zwrócę uwagę chyba, bo trzeba w tym kontekście zwrócić uwagę na to, że do tej pory Polska nie ma tego nakazu aresztowania, no bo
Nie, no w ogóle w wypadku
sąd
Ziobry nie ma
nie ma, bo
kwitów, no.
to
Jest podejrzany, jest.
pan Ziobro może oczywiście i mogą być ta propaganda, że prawo w Polsce nie funkcjonuje, prawda? Ale gdybyśmy byli Białorusią czy Rosją, to by pana Ziobrę z tego Węgier po prostu zapakowali do bagażnika
Tak, ale
i
nawet nie z Węgier, no nie wyjechałby
ale
z Polski w
wyjechał
żaden
z Polski.
sposób, no.
On wyjechał z Polski, bo nie było żadnych podstaw prawnych, żeby nie wyjechał, bo nie
Tak.
było nakazu sądowego. Najpierw był problem z uzyskaniem tego zwolnienia z
No poza
immunitetu
tym, tak, poza tym,
europejskiego,
no rzeczywiście,
sejmowego i tak dalej, i tak dalej. Potem nie
przy
ma,
czym,
rozprawa sądowa będzie we wrześniu, tam kolejna,
tak,
prawda, i tak dalej.
do
No
tej
więc
pory on
gadanie o
nawet
tym, że.
nie, gdyby przyjechał do Polski, znaczy teraz przyjechać do Polski nie może, bo nie może na paszporcie
Stanu.
nansenowskim, tym genewskim, jak się teraz pisze, nie można przyjechać do kraju ucieczki.
Ucieczki, tak.
Jest to zakazane, ale nawet gdy przyjechał do Polski w tej chwili, to nie mamy podstawy do aresztowania
No
go.
tak, no w zasadzie co no.
Więc to jest, ale
Prokurator
właśnie, no
mógłby
ale
coś
właśnie, to jest
powiedzieć, żeby się
pytanie.
zgłaszał na policję tam raz na jakiś czas,
Tak,
czy co.
ale też nie, no to
Też
też
nie, w zasadzie to jest też
to jest też
decyzja sądu,
decyzja sądowa. Jak
tak.
wiadomo, sędzią, która zajmuje się tym problemem, jest pani sędzia, która jest posiadaczką szczęśliwą akcji Telewizji Republika.
A sądy są niezależne i
Sądy są
albo
niezależne,
zmienią
tak.
sędziego, albo nie, no więc.
Tak.
Więc nie przesadzajmy z tym,
A
prawda,
tak, a z
system.
kolei posiadanie akcji Telewizji Republika wprawdzie nie jest zakazane, no ale umówmy się,
Konflikt
że jest
interesów
to,
jest.
że nie, no, że jest to przede wszystkim, no, konflikt interesów prawnie jest, ale to
Tak.
umówmy się, że to jest drobiazg, natomiast to jest deklaracja polityczna
No,
przecież, no.
tak, no.
Jeżeli ktoś kupował, bo to nie są akcje, nie wiem, KGHM-u, czy którejś z wielkich spółek państwowych, tylko
prywatnej,
prywatnej telewizji o bardzo oczywistym profilu politycznym. Nie jest to ulubiona ścieżka inwestorska dla kogoś, kto nie ma określonych sympatii. To też jest oczywiste. Wobec tego, poza tym umówmy się, że nawet jeżeli pan Ziobro by został złapany, zatrzymany, osądzony, to myślę, że zanim by jeszcze z tym wyrokiem wyszedł z sądu, to na białym koniu przed sądem pojawiłby się pan Bogucki z ułaskawieniem.
Tak, więc, prezydenta, tak.
Więc to nie jest żadne prześladowanie i próba zabójstwa, jak mówią niektórzy politycy, jest to rzeczywiście próba minimalnego ogarnięcia bardzo przykrych różnych naruszeń prawa, które były wykonywane rzeczywiście w wykonaniu akurat środowiska politycznego pana Ziobry, jak to się ładnie mówi, na wydrę.
No i wydaje mi się, że to, czego naprawdę może się obawiać pan Zbigniew Ziobro, jest to, że w czasie tego procesu to stanie się oczywiste. To znaczy, że te rozumiesz, ten polityczny nepotyzm, tak, złamaniem, że te kwoty miały być przeznaczone na to, a poszły na coś zupełnie coś innego, związanego z jego partią, że to by było, prawda, o wiele trudniejsze nawet niż jakieś groźby kary i tak dalej.
No,
bo mamy sytuację, wiesz, taką, że jak koło gospodyń wiejskich dostaje dotację, która jest powiedzmy 5 000 zł, tak, która jest przeznaczona na to i na to, a to koło gospodyń wiejskich wyda na coś, co nie jest na to przeznaczone, 500 zł z tego, no to, prawda, koło gospodyń wiejskich musi zwrócić pieniądze, a jeśli nie może zwrócić pieniędzy, to przynajmniej musi dokonać aktu samokrytyki, czy tam aktu szczerego żalu przed sądem skarbowym.
Mi się przypomina piosenka Kazika, kiedyś przed laty śpiewana na wysokim stanowisku, czyny są nie, te możesz rozwalić, powiedzmy, całą planetę i nic z tego nikt nie będzie. Więc ten przypadek jest przypadkiem smutnym, bo przypadkiem dokumentującym pewną niemoc państwa polskiego i to na pewno nie jest dobre świadectwo. A z drugiej strony jest to gest w jakimś sensie wskazujący właśnie na to, jaki jest ten pomysł Ameryki na Polskę. Bo ja 30 lat temu równo organizowałem wyjazd jeszcze wtedy, przed wygranymi wyborami, delegacji AWS do Stanów Zjednoczonych. Otóż jednym z członków tej delegacji był ówczesny poseł Konfederacji Polski Niepodległej, Adam Słomka. I załatwialiśmy oczywiście w trybie takim przyspieszonym wizy amerykańskie i nagle się dowiadujemy, że Słomka, legitymujący się paszportem dyplomatycznym, dostał odmowę wizy. No więc ja się pytam ówczesnego ambasadora amerykańskiego, o co chodzi. No tamten bardzo przepraszał, że oczywiście szybko się z tego wycofali, ale mówi, że zasada jest taka, bo on, odpowiadając w kwestionariuszu wizowym, czy był karany, odpowiedział zgodnie z prawdą, że był karany, no bo siedział w więzieniu komunistycznym za działalność opozycyjną. No więc urzędnicy amerykańscy, przestępca, to mu odmawiamy wizy. No więc teraz, w momencie, kiedy wobec pana Zbigniewa Ziobry są poważne oskarżenia, o przestępstwa natury korupcyjnej, na które Amerykanie są akurat wyczuleni, jeżeli on występuje o wizę z tym paszportem genewskim, który sam w sobie już powinien budzić pewną uwagę, to błyskawiczne tempo przyznania tej wizy wskazuje na decyzję polityczną. Zresztą dziennikarze tutaj ten trop, w jaki sposób ta wiza została wydana, zeksplorowali, że to kontakt, prawdopodobnie przyjaźń osobista pana europosła Bielana z Suzy Wiles, czyli szefową personelu Białego Domu, zaowocowało tą decyzją, bo przecież wcześniej i ambasador Rose, i Marco Rubio publicznie zapewniali, tak, że na pewno Ziobro do Stanów Zjednoczonych nie pojedzie. Tak. Więc krótko mówiąc, przyznanie mu tej wizy w takim trybie jest pewnym gestem, może nie tyle nieprzyjaznym wobec państwa polskiego, ale nieprzyjaznym wobec polskiego rządu, wskazującym w sposób trochę ponadstandardowy, mówiąc bardzo dyplomatycznym językiem, gdzie są ulokowane sympatie Białego Domu. To nie jest dobre. Mam nadzieję, że w Stanach nie ma pana Romanowskiego, bo są takie głosy, że on się tam pojawił. No bo w tym wypadku sytuacja jest inna. To jest osoba ścigana europejskim nakazem aresztowania, więc byłby to gest nie tylko pewnego lekceważenia wobec Polski, ale pewnego lekceważenia wobec w ogóle norm i standardów europejskich. Oczywiście nie budziłoby to jego wielkiego zdziwienia, ale byłby to już, byłoby to coś takiego właśnie jak wspieranie AfD, czy demonstracyjne popieranie Viktora Orbana i tak dalej.
Ale tym niemniej, jeżeli nawet tak się stało, jak mówisz, że były to osobiste kontakty, prawda, między polskim urzędnikiem,
no była, a urzędnikiem. Była to decyzja polityczna. Tak, to w normalnym trybie ktoś o statusie Zbigniewa Ziobry nie dostałby wizy amerykańskiej.
Ja będąc nadal, to twierdzę, będąc na miejscu naszych urzędników, no bym był bardzo wstrzemięźliwy w wydawaniu, powiedziałbym, staramy się, kropka.
Tym bardziej. Bym machnął ręką na to, no bo mówię, Ziobro jest trochę za mały na to, żeby psuć relacje polsko-amerykańskie, które są w naszym interesie. W naszym interesie nie leży serwilizm wobec Ameryki, natomiast leży dbanie o to, żeby rzeczy drugorzędne nie popsuły nam tych relacji.
Mądra asertywność, jedne słowo. Tak, prawda? No, i nawet wtedy jest to docenione, moim zdaniem. Tak? No, wiele przykładów na to,
oczywiście,
na to wskazuje.
Oczywiście. Tak? Znaczy, bo w ogóle ja uważam, że sprawa jest rozdęta ponad swój rozmiar. Tak. No bo naprawdę z całym szacunkiem Zbigniew Ziobro nie jest Józefem Piłsudskim.
Więc... Ale może byśmy go tutaj rozdali, słuchaj też,
nie,
bo poświęciliśmy dużo czasu.
Padło,
ale poczekaj, bo jeszcze...
Tutaj od pana Łukasza padło pytanie, czy jakiś komentarz do podróży pana Ziobry.
No to mamy. Tak, ale chciałem jeszcze wrócić do tej kwestii niemieckiej, bo chciałbym, żebyś skomentował to, co jest w przekazie, nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego trochę, prawda, który w skrócie i może w pewnym uproszczeniu mówi tak, że Unia Europejska to jest narzędzie, którym posługują się Niemcy, żeby podporządkować Polskę. Jeszcze wracam tu do tego pytania, jaki jest niemiecki pomysł na Polskę. Czy niemiecki, jednym słowem inaczej, trawersując to, zmieniając to troszkę, czy niemiecki pomysł na Polskę jest taki, że Niemcy używają Unii do tego, żeby podporządkować Polskę? No ja rozumiem, że jak po Polskę to inne kraje. No.
Znaczy, no właśnie, Polskę to inne kraje. No niewątpliwie. No to ja powiem tak. Oczywiście w każdej plotce jest jakieś tam ziarno rzeczywistości, no bo Niemcy niewątpliwie zabiegają o to, żeby mieć jak najmocniejszą czy przywódczą rolę w Europie. Za przywódczą rolę, o tym warto pamiętać, się po pierwsze płaci pieniędzmi, a po drugie zaangażowaniem. Więc to nie jest takie, że walka o to przywództwo jest walką, że przychodzi Niemiec, bije pięścią w stół, mówi
tak,
gut,
tak.
Gut, Volkswagen, but.
Tak.
Tylko muszą się napracować. I owszem, Niemcy starają się mieć jak najmocniejszą pozycję w Unii ze względu na siłę gospodarki, na demografię, na położenie. Tę pozycję mają.
Ale czy tę pozycję ale budują dzisiaj, po to, żeby
ale ja dzisiaj rozmawiałem,
Polskę?
Znaczy, podporządkować sobie Włochy, Hiszpanię, Holandię, generalnie wszystkich, tylko ponieważ wszystkich, to z drugiej strony to ci wszyscy, i to o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, tworzą pewną siatkę, która Niemcy ogranicza.
Tak. Więc na tym polega to właśnie to.
Na tym polega pewna koncepcja Unii. Założycielska Unii.
Tak.
Ale jest jedna rzecz. Dzisiaj rozmawiałem z młodym człowiekiem, który był na stażu przez parę miesięcy w Parlamencie Europejskim. I usłyszałem, ja mu mówiłem, że wiesz, tam siedzą takie, kiedy człowiek przed jego wyjazdem, ja tam ci nie napracujesz, siedzą takie darmozjady, tam w ogóle spokojnie wszyscy, luzik, melanczyk, spotkanie i tak dalej. On mówi, to w ogóle nieprawda, bo ja zostałem przydzielony do dwóch europosłów niemieckich z kadencji i mówi, oni zasuwali od 8 rano do 22.
No tak, żeby
ale dobrze, tylko dalszy ciąg tego był taki, że europosłowie włoscy, hiszpańscy, polscy, wtedy kiedy tamci siedzieli w biurach, to tych europosłów właśnie głównie południowych, o polskich tu nie mówił akurat, ale mówił o południowych, głównie można było spotkać w knajpach wokół centralnych placów Brukseli, jak sobie tam siedzieli właśnie przy winku i gawędzili o interesujących ich sprawach. Więc do czego zmierzam? Do tego, że niemieccy politycy wykonują również bardzo dużą pracę wewnątrz tej Unii, żeby zbudować swoją pozycję w grupach politycznych,
tak.
A co za tym idzie, pozycję Niemiec. O tym też warto pamiętać, że w dużej mierze jest to funkcja pracy, zaangażowania, pomysłów na rozwiązanie dziesiątków europejskich problemów, lepsze, gorsze, nieistotne.
Tak.
Ale jeżeli pomysłem jest mówienie nie, bo nie, czy tak jak mamy w tym sławetnym pomyśle na referendum, stwierdzenie, że Zielony Ład niszczy gospodarkę, precz z nim.
No tak, bo takie jest pytanie. Tak?
No, ale dobrze, może nam się nie podobać Zielony Ład, aczkolwiek ja uważam, że Zielony Ład, ja się tutaj zgadzam akurat z politykami PiS-u z poprzedniej kadencji, którzy mówili, że Zielony Ład de facto będzie dla Polski korzystny, bo nasze rolnictwo na przykład jest dużo bardziej ekologiczne od rolnictwa duńskiego.
Znaczy lepiej przystosowane do tej koncepcji.
Tak, więc do tej koncepcji Zielonego Ładu w rolnictwie akurat dawałoby to nam pewne przewagi. Poza tym trudno zapomnieć o tym, że pieniądze z tych opłat emisyjnych stanowią niesłychanie istotną część pieniędzy, które wydaje rząd u siebie, bo to nie jest tak, że nasz biedny górnik wydobywa ten węgiel paskudny i z tym i płaci teraz karę za te emisje i jedzie z nimi do Brukseli. Nie, on jedzie z nimi do Warszawy i rząd finansuje z niego na przykład swoje fundusze, które potem pan Obajtek przepuszcza na różne ważne cele.
No tak, ale rząd ma to inwestować w.
No, ale nie inwestował.
No tak, ale powinien to inwestować w pewne inwestycje, które pozwolą właśnie zastąpić ten węgiel, czy inaczej
Niemcy,
produkować energię.
Notabene Niemcy się też na tej zielonej energii częściowo przejechali, ponieważ był niesłychanie słoneczny przełom kwietnia i maja i energia w Niemczech miała ceny ujemne. Znaczy, krótko mówiąc, właściciel fotowoltaiki czy wiatraków musiał dopłacać, żeby ktoś wziął tę energię.
Tak.
U nas ceny energii są chyba najwyższe w Europie, albo prawie najwyższe, więc też no, Niemcy przeinwestowali w energię odnawialną, nie budując infrastruktury jej magazynowania, przyjmowania. Tak. W każdym razie tam rzeczywiście pojawiły się apele do tego, żeby ludzie prali, sprzątali i tak dalej w słoneczne dni, bo nie ma co z tym prądem zrobić. To no, dobrze, tylko to włączajcie klimatyzację na maksa, etc. Więc ten Zielony Ład oczywiście jest dobrym pomysłem i jednocześnie jest w wielu punktach bardzo głupio uregulowany. To jest prawda. Ale właśnie powinniśmy o tym Zielonym Ładzie myśleć w kategoriach ogólnoeuropejskich. Dobrze. Bo ten prąd o ujemnych cenach Niemcy próbowali wcisnąć nam, Holendrom, Szwajcarom, żebyśmy go brali w momentach tych pików słoneczno-wiatrowych. Więc trzeba to porządnie uregulować. Bo jednocześnie Niemcy nie mogli wyłączyć swoich, i to dotyczy również nas, elektrowni węglowych, ponieważ wyłączenie i włączenie jest to proces długi i kosztowny.
Kosztowny, tak. Więc, nie da się zatrzymać od razu. Tak.
Więc znowu z tą zieloną energią to wszystko nie jest takie proste i nie wymyślili sobie tego Niemcy, żeby nas pognębić. Natomiast 3/4 regulacji należy na pewno zmienić. W ogóle Unia jest potwornie przeregulowana i myślę, że programem dla Unii powinna być tak naprawdę głęboka deregulacja gospodarki, żeby Unia była konkurencyjna.
Ursula von der Leyen zapowiada już bardzo twardo, mówiła o tym i tak dalej.
No tak, 5 lat regulowała głównie, więc obudziła się, tak jak obudziliśmy się w kwestiach zbrojeniowych. Dobra, no mamy tego świadomość.
Podsumujmy jeszcze te moje pytania.
Pojedźmy może pytania, bo my jesteśmy jeszcze... Ja ci zwracam uwagę, że jesteśmy przy pytaniach, które padły jeszcze przed rozpoczęciem naszej rozmowy.
Ale to jest... Ci Niemcy...
A ty trzymasz rękę na tym pilocie i nie pozwalasz przeczytać następnych pytań.
Ale chciałem wrócić jeszcze do pytania o tych Niemczech. Jak podsumować ten raz... Na jakiś czas musimy.
No ty nie, pomysł niemiecki jest. Ja bym chciał do tego wrócić. Namawiałem Janusza Reitera, żeby się z nami spotkał, żeby o tym dokładnie porozmawiać. Ja bym powiedział najkrócej, że oczywiście pomysł niemiecki na Polskę jest taki, żeby Polska była partnerem, i to jest dobre, ale junior partnerem wobec niemiecko-francusko-brytyjskiego tercetu. Zwracam uwagę, że Wielka Brytania tu się pojawia już dość trwale, mimo że jest poza Unią Europejską, tak. czyli ten dyrektoriat, bo my mamy być częścią tego dyrektoriatu, tylko tą ze słabszym głosem. Tak. Więc trudno mówić, że jest to pomysł na zdominowanie Polski, jest to pomysł na zaproszenie Polski do klubu decydentów, oczywiście nie w roli decydenta najważniejszego, bo mamy za słabe karty, jak mawia Donald Trump.
Tak. A jaki jest nasz pomysł na Niemcy?
Myślę, że tego pomysłu na Niemcy kompletnie nie ma.
No właśnie.
Dobrze. I to po obu stronach niestety sporu politycznego.
Po obu stronach sporu politycznego. Dobrze. To teraz twoje...
Tutaj jedynym pomysłem był pomysł sprzed wielu lat Radka Sikorskiego, który mówił, że on oczekuje, że Niemcy wezmą na siebie większą odpowiedzialność. No, biorą.
Biorą, tak.
Wobec tego, tylko my musimy się wobec tej niemieckiej odpowiedzialności w sposób sensowny ustawić. Czyli
musimy w tym uczestniczyć.
Musimy mieć atuty poza tym. No, jeżeli my straciliśmy kompletnie naszą kompetencję wschodnią. W Polsce nikt się nie zajmuje Rosją. Jeżeli odpuszczamy sobie Ukrainę, bo iluś krzykaczy wrzeszczy w Polsce, że Ukraina jest zła, no to w tym momencie gdzie są te nasze karty?
Dobrze, to pytania. Jedziemy od najmłodszych teraz. Dobra, pojedziemy. Dlaczego narzekacie i chcecie reformować Unię Europejską, która jest najlepszym miejscem do życia?
Żeby była jeszcze lepszym.
Żeby była jeszcze lepszym, no to jest dla mnie ewidencja.
Inaczej, nie udajemy kogoś, kto nie dostrzega słabości Unii. Unia chciała być...
Ale rozumiem, że to było takie żartobliwe pytanie troszkę.
Nie, to jest... Unia chciała być mocarstwem regulacyjnym. Okazuje się, że ilość regulacji tę Unię dławi na różne sposoby. Czy Wielka Brytania wróci w jakiejś perspektywie do Unii? Myślę, że będzie wracała pomału, chyba że wygra Farage. To wtedy nie wróci, tylko będzie tę Unię rozbijała.
Tak, ale wróćmy jeszcze do pytania Andrzeja z Pi. Dlaczego narzekacie? Proszę pana, czy pani, chodzi też o to, że Unia jest kompletnie nieprzygotowana na te nowe czasy, które nam się wyłoniły.
Tak.
Prawda? Te wszystkie układy, no nie ma wspólnej polityki obronnej. Pan profesor Piotrowski zarzuca Unii, prawda, że SAFE jest sprzeczne z traktatami unijnymi. Nie bardzo ma rację, bo tam zostało wykorzystane.
No tak, ale naciąganie prawa w Unii jest dość częstym zjawiskiem.
Tak, ale to wynika z potrzeb, no bo wynika z potrzeb COVID-u, a teraz wynika z potrzeb tego, że Unia musi się bronić no wobec zwłaszcza tych amerykańskich żądań i tak dalej. No więc dlatego wymaga reformy. No.
Pan Groszek, to USA dbały, by tak właśnie było. Trochę tak było, no okej. Okay.
Tak, tak było, tak dbało. I to, ale weźmy poprzednie pytanie. Panowie, jakie są wasze priorytety?
Może to... Znaczy, ja mogę powiedzieć, jakie są nasze priorytety, bo mówiliśmy sporo o historii na początku. Ja bym powiedział tak, że tradycją polskiego inteligenta, a wcześniej polskiego szlachcica, było przyjmowanie perspektywy odpowiedzialności za całość. I staramy się myśleć w kategoriach interesu państwowego, bo tak nas uczono w momencie, kiedy startowaliśmy w życiu publicznym.
Dobro wspólnoty. Najwyższym dobrem. Tak?
Interes publiczny, ja bym nie wycierał sobie gęby słowem Polska, ale myślenie w kategoriach państwa, jest coś, co było dla nas wtedy, kiedy była opozycja demokratyczna i kiedy rodziła się ta wolna Polska, no to było dla nas tak dramatycznie oczywiste, że brakowało tego działania i myślenia właśnie w kategoriach interesu państwa, że tego się nauczyliśmy i przynajmniej dla mnie jest to cały czas, często jest to szalony problem zresztą.
No tak, bo to mi na przykład nie pozwala funkcjonować normalnie. To, tak. Nie umiem tego odłożyć, tak. Wiesz, zająć się, nie wiem, porobanie sobie drewna czy... Tak.
Króciuteńko. Tak. Katka, trzeba nam elektrownie jądrowe zbudować, tak?
Tak,
jak najbardziej, jak najszybciej.
Tak. Czy pan ambasador może naświetlić, jak mocny jest przemysł militarny Czech i czemu to oni dominują na rynku światowym? Polska nie ma podjazdu do pepików.
No owszem, przemysł wojskowy. Czesi od lat byli jednym z większych eksporterów sprzętu wojskowego, stawiali na jego rozwój. Myśmy natomiast doprowadzili do degradacji ogromnej części przemysłu zbrojeniowego.
Nie tylko zbrojeniowego.
No ale nie,
na FSO całe, prawda?
No tak, no ale FSO to była seria błędnych decyzji kryzysu w motoryzacji koreańskiej i tak dalej, ale w wypadku zbrojeniówki Czesi konsekwentnie budowali siłę swojego eksportu zbrojeniowego, bo nie dawało się bez eksportu działać. U nas ze względu na to, że ten przemysł obronny był w ogromnej części zmonopolizowany przez państwa. Jak państwo popatrzycie na karuzelę zmian prezesów w spółkach PGZ-u w ciągu ostatnich kilkunastu lat, to tym się nie dało porządnie zarządzać, a jednocześnie podpisywano umowy złe z różnych powodów licencyjne. Dla mnie takim przykładem modelowym jest jeden z większych sukcesów polskiej zbrojeniówki, czyli Rosomak. Mhm. Rosomak, który był budowany na licencji fińskiej Patrii, ale jest dużo lepszy od Patrii z różnych powodów, między innymi dlatego, że ma praktykę bojową. Super, tylko myśmy podpisali umowę, która nam de facto uniemożliwiała eksport tego transportera. Wobec tego, ze względu na to, że polska armia potrzebowała go względnie niewiele, to był to potwornie drogi produkt. No i w ten sposób można mnóstwo rzeczy zepsuć. I tyle, no.
Jeszcze wracając do Czech na chwilkę, no, pozwolę sobie przypomnieć, że Czechy, które były częścią Imperium Austro-Węgierskiego, to były tereny przemysłowe, właściwie ogromna część tego przemysłu, więc tradycje przemysłowe, no ja pamiętam Czechy socjalistyczne, prawda, jedna Skoda,
Oktawia. Ale Czechy rzeczywiście, zbrojówka zawsze tutaj
zbrojówka
była.
Zawsze, ale utrzymali, na przykład pamiętam turbiny CK Deblańsko, taka tak. była produkcja, prawda? Przemysł stalowy, czyli jak już to jesteśmy już blisko, czy przemysłowe, prawda? Jesteśmy już blisko przemysłu zbrojeniowego. No myśmy, tak jak wspomniałem, tu FSO, które no było, miało jakieś tradycje, może nie były
najlepsze. No tak, zresztą w tej chwili Niemcy część zakładów motoryzacyjnych przerabiają właśnie na zakłady wojskowe.
No tak.
Bo to najłatwiej jest.
I zresztą Francuzi też. Tak. No stąd jest tam Renault. Tak.
Renault w czasie I wojny światowej produkował czołgi. Przepraszam bardzo, ale to jest brednia, stwierdzenie, że Zielony Ład to pomysł Putina. Zielony Ład to jest sznur na szyję Putina.
To był sznur na szyję Putina.
I jeden z powodów napaści Putina na Ukrainę.
Tak.
Dlatego, że Zielony Ład oznacza, że nie będziemy potrzebowali ruskiego gazu i ruskiej ropy tyle, ile potrzebowaliśmy wcześniej.
I Putin uznał, że trzeba się śpieszyć,
dopóki jeszcze ma narzędzia do
terroryzowania Europy jako zaplecza Ukrainy. Co? Mamy widać gołym okiem, jaką mamy dyplomację zagraniczną w Polsce, jak się wszyscy olewają.
Nie, wszyscy nas nie olewają, natomiast rzeczywiście, znaczy ja powiem tak, nam się udało i to jest paradoks. Świętej pamięci Andrzejowi Olechowskiemu, potem Geremkowi, potem Sikorskiemu udało się zbudować nie najgorsze kadry dyplomatyczne, bo z punkt startu był straszny, potem z kolei od 2015 roku, a szczerze mówiąc nawet odrobinę wcześniej, zaczęła się znowu negatywna selekcja w dyplomacji, znaczy karanie dyplomatów za jakąkolwiek inicjatywność. Doprowadzono dyplomację do ogromnej słabości merytorycznej, organizacyjnej, natomiast no, ja bym nie powiedział, że wszyscy nas olewają, ale niewątpliwie powinniśmy pracować nad wzmocnieniem narzędzi dyplomatycznych.
Dobrze, jedźmy dalej.
Nie pracuje i dostaje pensję. Czemu politycy są
ponad prawem? Dostaje malutką pensję.
Średnią malutką, bo to nie jest przypadek Romanowskiego. Natomiast w tej chwili, ze względu na to, że ogłoszono, że będzie pracował w Telewizji Republika, no to tej diety posła zawodowego, ta dieta posła zawodowego mu się nie należy.
Nie należy, tak.
Wynagrodzenie posła zawodowego.
Jak bardzo można pożyczyć interesy Polski dla interesów Europy? To ja widzę, że tutaj jest bardzo prowokacyjne, nie można porzucić. Znaczy interesy Polski są bardzo splątane z interesami Europy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, proszę pana. Więc nie można porzucić.
Problem polega na tym, że jesteśmy krajem średniej wielkości. Kraj średniej wielkości ma podwójny problem. Jest jednocześnie za duży i za mały. Ale jeżeli patrzymy z perspektywy polityki globalnej, to Polska jest postrzegana na świecie jako część Europy. Ja pamiętam do dzisiaj, jak w RPA kiedyś prowadziliśmy rozmowy na temat południowoafrykańskiej współpracy gospodarczej i inwestycji w Polsce, no to dla nich głównym argumentem było to, że Polska jest bramą do do krajów Unii Europejskiej i że przez Polskę wychodzą na rynek europejski, bo sama Polska była z ich punktu widzenia za mała. Mimo że gospodarka RPA jest mniejsza od polskiej w tej chwili, no ale wówczas była dużo większa.
No tutaj pan Eminencja Patryk Pi nam pisze, szkoda, że nie ma, może to jest troszkę żartobliwe, a może i nie, szkoda, że nie ma europejskich gospodarzy niby w Polsce, takie koło, co łączy sztukę, kulturę z folk muzyką, tańcem, ale i obrazem. Stroje ludowe uszyte na klimat alpejski, mazursko-kaszubski, czy też
tak,
słoiski.
Tak, wydaje mi się, że jest to podszyte ironią.
Tak,
natomiast
natomiast
Unia Europejska jednym z głównych zadań w dziedzinie kultury jest podtrzymywanie właśnie różnych regionalnych specjalności i dbanie o to, żeby były kwoty narodowe w mediach, telewizji, muzyce i tak dalej, bo inaczej bylibyśmy zalani całkowicie przez amerykańskie produkcje.
Tak. I proszę wziąć każdy, jak o tym mówisz, proszę wziąć każdy produkt sobie, jaki pan ma, ser. Tam jest zawsze oznaczenie w takim malutkim owalu, prawda, z jakiego kraju i tak, ale są też oznaczenia, z jakiego pochodzi to regionu, oznaczenia regionalne i tak dalej, jeżeli taki produkt ma. Natomiast wrócę do pana, do tego pytania o te koła gospodyń wiejskich, bo widzi pan, koła gospodyń wiejskich wcale nie tylko zajmują się tym, co pan tutaj mówi, bo te panie zajmują się także edukacją zdrowotną i zapraszają też różne osoby, żeby powiedziały mi trochę o polityce zagranicznej. No i tu ich rola może być jeszcze ważniejsza, bo ja, Marku, twierdzę, że dzisiaj politykę zagraniczną prowadzi się nie tylko dyplomatycznie za granicami w Polsce. Dzisiaj politykę zagraniczną prowadzi się także z dyskusji z obywatelami i właśnie z takimi kołami gospodyń wiejskich.
Zgadza się. I to jest również tak zwana dyplomacja obywatelska,
tak,
która jest zapoznana w Polsce
całkowicie. Tak, bo one, te panie, oprócz, mając to wszystko, jadą, spotykają się z kołami gospodyń wiejskich, jak pan tam pisze, w Bawarii czy we Francji. Tak jak teraz mamy jakąś wycieczkę wójtów tam do Portugalii i to, proszę pana, wiąże, znaczy ludzie się poznają, to wszystko buduje więzy, ludzie się dowiadują o Polsce, przyjeżdżają do nas i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, wcale nie byłbym za, znaczy jeszcze raz podkreślam, politykę zagraniczną dzisiaj to jest nie tylko dyplomacja za granicami, to jest także dyplomacja wewnątrz kraju.
Znaczy, to jest w ogóle kwestia, jest jeszcze jedna, mianowicie jedną z największych słabości Polski i w dużej części coraz bardziej Europy w tej chwili, tego młodszego pokolenia, jest to, że w Polsce nie powstała, gdzie indziej zanikła taka struktura przeróżnych organizacji obywatelskich, społecznych i tak dalej, coś co mają Amerykanie niesłychanie rozwinięte, no bo w Stanach każdy należy do jakiejś kółka parafialnego, do 4 szkolnych instytucji, należy do klubu sportowego i jeszcze 2 innych organizacji, prawda? Natomiast u nas albo jest partia polityczna, jest państwo, albo jest wujek, staszek i rodzina. Tej siatki wzmacniającej społeczeństwo, ta siatka wzmacniająca społeczeństwo jest słaba i te koła gospodyń wiejskich akurat to jest element budowania tej takiej fundamentalnej struktury społecznej na poziomie lokalnym. Takiej, tak, która przyjdzie i zacznie walić pięścią w stół, gdzie jest schron u nas, bo tak, chcemy być bezpieczni na
Ale
przykład.
Ja tylko przypomnę, te koła gospodyń wiejskich, one stanęły na granicy jak byli ci uchodźcy, tak oni, one pierwsze dawały zupę, a potem wiozły tych ludzi do siebie, gdzie prawda, tych ludzi przenocowano, organizowano im transport do Niemiec, jak ktoś miał i tak dalej, i tak dalej. Więc ogromna jest rola prawda, tych organizacji lokalnych w ogóle w funkcjonowaniu państwa i budowaniu też prestiżu tego państwa. Dobrze, ale no, tutaj...
Szary Liść powiada, że Polsce potrzebna jest współpraca z USA na poziomie Izraela i Turcji. Byłoby świetnie, tylko, nie, tylko do tanga trzeba dwojga.
Nie mamy, albo
nie, no, nie, w Polsce nie mamy Jerozolimy, ani nie mamy nie mamy Dardaneli i Bosforu.
A, tak właśnie.
Nie mówiąc o granicy z Iranem i paru innych rzeczach. No niestety, no, to też jest istotny element rzeczywistości geopolitycznej po
ale
prostu.
Eminencja no. Patryk Pi, Boże, jakie długie są czasami te niki, trudne, ale pyta nas, co do tego może dziś lepszy temat, jaki plan na Ukrainę ma Unia Europejska oraz jakie plany ma Unia rozumiem, na Niemcy, a Francja na Białoruś, Estonię, Litwę, Finlandię i tak dalej.
Zgoda, te plany powinny być, ale
one,
to powinny...
One się wyłaniają we wzajemnych dyskusjach, spotkaniach, ci przywódcy jedno się spotykają i te plany są, no trudno je wszystko podsumowywać.
Nie, natomiast po prostu prawda jest taka, że my musimy się dopracować nowego pomysłu europejskiej architektury bezpieczeństwa, bo myśmy do tej pory wisieli na rusztowaniu, którego główne węzły skonstruowali Amerykanie.
Tak.
I to, co my możemy zrobić, to zostawić to rusztowanie, bo ono jest dobre, natomiast możliwie dużo tych węzłów zeuropeizować. Nie dlatego, że nie chcemy Amerykanów, tylko dlatego, że mamy uzasadnione obawy, że Amerykanie się będą wycofywać i oni sami nam mówią, żebyśmy się angażowali w to. Przekazują Europejczykom kolejne dowództwa natowskie. Więc musimy najpierw mieć właśnie to oprzyrządowanie do prowadzenia polityki na przykład wobec Białorusi. Mam nadzieję, w przyszłym tygodniu zapowiada się redaktor Jurasz, który na sprawach białoruskich zna się dobrze i który jest głęboko przekonany, że jakikolwiek reset z Białorusi jest pozbawiony sensu. Amerykanie mają niewątpliwie pomysł na to, żeby dokonywać resetu z Białorusią, zresztą jest częścią tego złudzenia putinowskiego, to znaczy oni chcieliby oderwać Białoruś od Rosji, a Rosję od Chin. Ani to się im pewnie nie uda, natomiast ewidentnie próbują to robić. Jaki myśmy powinni mieć pomysł jako Europa, jako Polska na Białoruś? Powinniśmy mieć, ale najpierw musimy odbudować naszą ekspercką kompetencję w dziedzinie polityki wschodniej, bo ją skutecznie zagubiliśmy. Znaczy ja, już jest ósma, więc to pomału zmierzajmy do końca, ale ja pamiętam takie rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim w początku lat 90., kiedy Kaczyński twierdził, że myśmy powinni w ogóle na wschodniej granicy postawić mur, niech to ta łataństwo tamtowsko, niech się kotłuje, niech nas to nie obchodzi, zajmijmy się, no dobrze, ale mówię o pewnym myśleniu tak, tak. 40 lat temu prawie, tak. Więc to 35, to jest inna epoka, ale oddzielmy się od tego, zajmijmy się Zachodem. I w gruncie rzeczy tak się stało. Przecież znajomość języków wschodnich, no teraz trochę się zbudowała ta noga ukraińska. Ze względu na wojnę, na współpracę z Ukraińcami, na przyjazd milionów Ukraińców do Polski. Natomiast nasza kompetencja, bo nas pytano przez całe lata o ten wschód, co robić, jak robić, nasza kompetencja wschodnia jest w tej chwili delikatnie mówiąc umiarkowana. Odbudowanie tej kompetencji jest jednym z elementów budowania pozycji Polski. No, tak jak Hiszpanie z natury rzeczy są pytani o Amerykę Łacińską w Europie, tak myśmy powinni być pytani o wschód. A w tej chwili kto jest pytany? Litwini.
Litwini, tak.
Tak, bo okazuje się, że to malutkie państwo w wielu dziedzinach jest bardziej kompetentne i lepiej przygotowane niż my.
No tak, ale...
No, bo właśnie bo, zrealizowaliśmy ale marzenie Wielkiego Muru.
Ale jak mówiłeś o tych europosłach z Niemiec, którzy pracowali od Wiano do Gierzewa, to mi się przypomniało, jak się takie kompetencje buduje. No przecież w Polsce są... Obecna jest na przykład Fundacja Konrada Adenauera, która jest takim miejscem, gdzie młodzi Niemcy, którzy są zainteresowani polityką, którzy chcą robić kariery polityczne, być posłami w Bundestagu, tak jak Roland Freudenstein, który tu kiedyś był, pewnie go spotkałeś.
No, tak? Znam go bardzo dobrze, on lata temu.
Spędził ileś czasu tu w Polsce w tej fundacji. Nie, oprócz tego, że nauczył się polskiego, to robił różnego rodzaju seminaria. Potem słyszałem, że pojechał...
Żonę Polkę w ogóle.
Tak, ale potem pojechał gdzie indziej, tak? A potem został posłem do Bundestagu.
Okay, no,
i rozumiesz, i to są kariery, a nie, że u nas prawda, się bierzesz jakiś posłów, którzy w ogóle nie mają pojęcia o tym...
No nie, bo u nas robi się karierę generalnie się nosząc teczkę za liderem.
No właśnie, jest taka
ale więcej, jak mówisz o Fundacji Adenauera, to przecież niemieckie fundacje, niemieckie instytucje dziesiątki razy zwołują konferencje, spotkania, gdzie zapraszają polskich ekspertów i głównie słuchają.
Tak.
Potem... Za pół darmo włączają to wszystko do swojego, nie, do swojego, do bazy analitycznej, no tak. I z tego powstają ich opracowania.
Tak.
Natomiast my wyłącznie chętnie się dzielimy naszą szczątkową wiedzą z różnymi, ale prawda jest taka,
też, że... Mamy też pewna Fundacja Pułaskiego, czy ten,
dobrze,
ten Security Forum,
to
są bardzo szlachetne spotkania, ale tylko, tego jest za mało.
Nie, tego po pierwsze jest za mało, po drugie zwracam ci uwagę, że największe pieniądze na think tanki w Polsce idą z zagranicy.
Tak.
A idą za granicę.
Tak,
dlaczego? Dlatego, że to jest typowy, typowy drenaż mózgów, bo jeżeli przychodzą pieniądze, przychodzą na projekty. Te projekty są profilowane nie pod nasze potrzeby, tylko pod potrzeby zamawiających. Więc my się tutaj puszymy, że robimy wielką imprezę, czy mniejszą imprezę, nieistotne, ale tak naprawdę program tej imprezy w dużej mierze w wypadku Warsaw Security Forum jest układany za oceanem, a w wypadku wielu innych imprez jest pisany w Berlinie, czy nieco rzadziej we Francji.
No. Znaczy, mówisz tutaj o tym, o co ma być omawiane,
no nie,
a nie o tym, co ma być mówione.
Znaczy nie, no nie o tym, co ma być mówione, ale profilowanie tematów jest pod kątem interesów zamawiających, co jest naturalne, kto płaci, ten wymaga. Natomiast uczciwego modelu finansowania think tanków w Polsce się nie dopracowano do tej pory. Ja pracuję w tej chwili nad założeniem fundacji, która właśnie będzie oparta o prywatny biznes, bo uważam, że to jest jedyny sposób, żeby stworzyć przynajmniej niewielki krąg ekspertów, realnie niezależnych, nie wspierających tego czy inne, tą czy inną tendencję polityczną, tylko takich, którzy powiedzą, okej, jest źle albo dobrze, jest tak i tak, no, bo będą mieli poczucie niezależności od struktur państwowych i od struktur zagranicznych. To umiarkowanie, znaczy idzie to wolniej niż bym chciał, ale myślę, że ten projekt się przed wakacjami domknie.
O, fajnie było. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, Katka 8719.
Ukrainy w Polsce jest za dużo. Panoszą się przywileje, są butni, bezczelni. Bywają butni, bywają bezczelni.
Ale tak samo bywają butni i różni Polacy.
Nie, no Polacy są bardziej butni wobec nich, ale powiedzmy, że rzeczywiście wielu wiele osób z Ukrainy, zresztą bardzo krytykowanych w Kijowie, rzeczywiście ma taką postawę roszczeniową, zresztą jest bezczelnością rzeczywiście piętrową, bo to są najczęściej ci, którzy nawiali przed wojną do Polski, po czym obnoszą się, że oni są przedstawicielami walczącego narodu i im się coś należy. Natomiast
ja nie
uważam, że mają przywileje, bo nie mają. Czy panoszą się? Nie, pracują ciężko. Proszę pamiętać, że Ukraińców bardzo wielu pracuje w Polsce.
Pracują do rana, do wieczora i są naprawdę...
Więc,
i płacą podatki, dają te...
Tak, to znaczy, to jest pytanie do Katki, czy jeżeli Ukrainy w Polsce jest za dużo, no to w takim razie wolałaby pani chyba jednak, nie wiem, Afgańczyków, czy Marokańczyków, czy Syryjczyków, czy nie wiem, czarnoskórych z Sudanu, którzy będą pracowali, nie rozumiejąc naszego kontekstu kulturowego, dużo trudniej ucząc się języka i tak dalej. No, Ukraina dostarczyła nam ogromną ilość rąk do pracy. Ukraina jest w tej chwili liderem światowym, jeśli idzie o nowoczesną, o najnowocześniejsze rodzaje broni. Powinniśmy my zabiegać o współpracę z nimi i tak dalej, i tak dalej. Nie sądzę, żeby Ukraina miała roszczenia wobec Polski, bo to nie jest główny problem. Natomiast no, myślę, że Ukraina ma pretensje do Polski, że Polska pomaga jej za mało tak naprawdę w tej chwili. Po tym niebywałym zupełnie eksplozji wsparcia w momencie wybuchu wojny, bo to było coś fantastycznego, to polskie społeczeństwo obywatelskie uratowało Polskę przed falą gigantyczną uchodźców. Wchłonęło tę falę w sposób niewyobrażalny. To w ogóle jest temat na parę doktoratów, to nie polskich, a zagranicznych.
Jak tu wspominaliśmy o tych kołach gospodyń wiejskich, czy o tych sołtysach, to one mają w tym udział. No
oczywiście, tak?
Bo one nie czekały na żadne i to się stało bez środki państwowe i tam przyszły później, tak? A to się stało kompletnie...
Natomiast wiesz, ale to, proszę państwa...
Pan Jerzy leży bardzo logicznie.
Dziękuję za komplement, natomiast mówiąc najkrócej, jeżeli mówimy o Ukrainie, no, podobnie zresztą jest z Rosją, proszę państwa. Ukraina nie zniknie, naród ukraiński nie zniknie i naród rosyjski też nie zniknie. Wobec tego naszym zadaniem jest wymyślić taką politykę, która będzie skuteczna wobec obu tych wielkich wschodnich narodów i wschodnich sąsiadów, ponieważ im Polska jest silniejsza i bardziej aktywna na wschodzie, tym mocniejsza jest nasza pozycja wobec Niemiec i generalnie naszych sojuszników na Zachodzie.
Tak jest. I tutaj trzeba zawsze rozważyć szanse, wyzwania i po prostu, jednym słowem, wracamy do tego, co mówiliśmy, prawda, że nie może być tak, że nie mamy żadnego pomysłu na to. No dobra, to co, kończymy dzisiaj, za tydzień mamy... Proszę państwa, no nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, które państwo nam zadają.
To nie są tylko pytania, to jest również głosy w dyskusji, także ogromnie za nie dziękujemy.
Tak, no dzisiaj żeśmy mieli temat o amerykańskim pomyśle na Polsce, ale z tego się wyłoniło nam troszkę dyskusji.
Ale to jest kwestia naszego pomysłu na Amerykę i naszego pomysłu na politykę światową w ogóle, bo niestety czy na szczęście jest tak, że w tej chwili od tego, co dzieje się w cieśninie Ormus, nad Morzem Kaspijskim i tak dalej, zależą również zależy nasza polityka i nasze działania, nawet w wymiarze lokalnym. To, że Amerykanom zaczęło brakować nawozów potasowych, to jest jeden z głównych czynników resetu z Łukaszenką przecież.
Czy Niemcy tych szarych liści, tutaj będzie się dużo komentarzy takich prowokacyjnych trochę, że ciągle nam robią jakby nad głowami biznes z Rosją Niemcy. No to nieprawda jednak.
No nie robią w tej chwili biznesu z Rosją. Zresztą.
Przeciwnie, no przecież...
Niemcy...
Putin osobiście zaatakował nawet Merca ostatnio.
Nie, ale prawda jest taka, że Niemcy oczywiście robili ten biznes z Rosją. Niemcy dużo zainwestowali i w czasach Scholza, i w czasach Merca w to, żeby te związki z Rosją poprzecinać. Tak. Również dlatego, że to jest element pewnej walki politycznej w Niemczech, bo socjaldemokraci byli dużo bardziej umoczeni w interesy z Rosją niż chadecy. Tak. Wobec tego chadekom było łatwiej doprowadzić do tego odcięcia, skoro włożyli górę pieniędzy w to odcięcie, nie tylko swoje, bo i resztę Europy, no to w tej chwili będą zainteresowani, że to tak łatwo nie wróciło. A jeżeli wróciło, to rzeczywiście wtedy w układzie Berlin-Moskwa, tylko układ Berlin-Moskwa jest możliwy wówczas, kiedy Brukseli nie będzie albo Bruksela będzie słaba.
No dobrze, tutaj pan, jeszcze dziękujemy panu Grzeszkowi, tutaj podsumowuje jeszcze, ale to Unia Europejska właśnie trzyma Niemcy
prawnie za twarz, tak.
Tak i tego. I na tym kończymy, bo tu jest tyle komentarzy, że się nie skończymy. Bardzo państwu dziękujemy,
Za
komentarze, dyskusje. Także
zapraszamy za tydzień we trójkę już właśnie z Witoldem Juraszem.
Tak, także dyskusje między państwem. No i ciągle zapominam o tym, ale jak można kliknąć jakieś łapki czy te, to bardzo zapraszamy.
Bardzo dziękujemy.
I miłego wieczoru życzymy i do zobaczenia. Thank you.